Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy są z nami, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, zapraszamy na zapowiadane rozmowy niedokończone, a z nami jest już bardzo oczekiwany gość, pan minister Antoni Macierewicz. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Dzień dobry.
W naszym studiu, powiedzmy, po raz pierwszy w nowym roku, tak to można streścić.
To dobre sformułowanie, rzeczywiście
po raz pierwszy. W nowym roku po raz pierwszy. Natomiast były to obecności wielorakie i na różnych też tutaj szczeblach rozmów. Dzisiaj, panie ministrze, chcemy, przypomnę, pan minister jest obecnie przewodniczącym Komisji do Spraw Ponownego o zbadania katastrofy smoleńskiej. Bardzo ważne zadanie, wreszcie więcej czasu na to. I także były ministrem obrony narodowej. Także, panie ministrze, ten temat militarne bezpieczeństwo Polski. Zakończyła się dwuletnia tutaj pana działalność, taka bardzo konkretna, ale zawsze jest pan blisko tych spraw. Bym chciał zapytać tak po prostu na początku, jaki jest stan naszego bezpieczeństwa militarnego? Wiem, że w różnych wywiadach, wypowiedziach są świetne naprawdę zdania. Powiedział pan, że rządy PiS to najlepsza władza od 70 lat, a katastrofa smoleńska zostaje wyjaśniona, ale może więcej szczegółów, więcej tych wisienek do tego tortu ogólnego tak podanego.
No, oczywiście spróbuję w miarę pytań, a ojciec pytał o bezpieczeństwo militarne. Oczywiście ono nie może być oderwane od dwóch czynników. Po pierwsze od układu geopolitycznego, w jakim Polska się znajduje, a po drugie od relacji wewnętrznej między rządzącymi a rządzonymi. To jest szczególnie ważne w Polsce, dlatego że o dziejach Polski, tak naprawdę także o dramatach Polski, decydowała rozbieżność między elitami, które się odrywały często od narodu, i dążeniami narodu. No tak doszło do dramatu rozbiorów przecież, a później mieliśmy w różnych wymiarach też powielanie tej sytuacji. Otóż rząd, który obecnie rządzi, Prawo i Sprawiedliwość, nie ma wątpliwości. I tutaj jako historyk chętnie wejdę w dyskusję z każdym innym. Jest najlepszym rządem polskim. Tak naprawdę ja powiedziałem kiedyś w jakimś wywiadzie, że od lat 30. XX wieku, ale można powiedzieć, że od początku odbudowy państwa polskiego po 1918 roku.
Czyli nawet lepszy porządek sanacyjny. To jest takie porównywanie.
Z całym szacunkiem to nie ulega wątpliwości. Oczywiście tam mieliśmy do czynienia z 20-letnią ciągłością rządów, które zrobiły nieprawdopodobnie dużo, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdy porównamy to, co się zdarzyło po 1989 roku z dorobkiem państwa i narodu polskiego po 1918 roku, to nie ma wątpliwości, że nasze działania po 1989 roku wyglądają bardzo, bardzo ułomnie i skromnie na tle tego wielkiego wysiłku i wielkich osiągnięć tamtejszych. Ale jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, te ostatnie dwa lata, no to jest rzeczywiście feria powodzeń, ale przede wszystkim takiej świadomości zrośnięcia narodu i rządzących, i państwa. Takiej tożsamości i wzajemnego współdziałania, a zwłaszcza poczucia narodu, że odzyskuje rolę rzeczywistego gospodarza we własnym domu, we własnym państwie. I to dla bezpieczeństwa militarnego także, dla bezpieczeństwa zewnętrznego jest zupełnie fundamentalne. Na tym skromnym polu, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej, niewątpliwie przyczyniły się do tego, jak sądzę, trzy główne posunięcia. Po pierwsze, decyzja o rozbudowie polskiej armii, o piąty rodzaj sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, wiążące lokalną społeczność z armią i z funkcjami bezpieczeństwa w ogóle. Takie zakorzenienie armii w lokalnej społeczności i pozwolenie normalnym ludziom, nie zawodowym, wojskowym, tylko normalnym ludziom na służbę wojskową. To dało bardzo silne poczucie współdziałania, obecności, współtworzenia państwa przez Polaków. Drugi element to decyzja o zwiększeniu armii do 200 tysięcy i pokazanie, że Polska może mieć silną armię, że Polska może w perspektywie być zdolna sama się obronić. No jeżeli może 4,5-milionowa Finlandia prowadzić taką politykę, jeżeli może prowadzić taką politykę Szwajcaria, jeżeli może bardzo skutecznie przecież prowadzić taką politykę Izrael, to niby dlaczego nie może prowadzić takiej polityki 40-milionowa Polska? Ta małość, jaka wynika z przekonania, że my jesteśmy tacy słabi, że w ogóle nie jesteśmy zdolni do niczego sami, jest żenująca. No i wreszcie trzeci element to oczywiście zagwarantowanie nam w tym okresie przejściowym bezpieczeństwa poprzez sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i obecność sił wojskowych NATO i sił armii amerykańskiej. No a w ostatnim czasie podjęliśmy decyzję, podjęliśmy rozmowy, podjęliśmy starania o przekształcenie tej stałej obecności, która dziś jest stała, ale rotacyjna, w obecność opartą o system baz Stanów Zjednoczonych. I te rozmowy się toczą. Wszystko zostało w ciągu ostatniego półrocza naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo przygotowane w wymiarze logistycznym, finansowym, organizacyjnym, etc., etc. No, teraz to zadanie realizuje pan minister Błaszczak. Jestem przekonany także po tym, co wczoraj się zdarzyło, dlatego że wczoraj było spotkanie, które umawiał jeszcze Biały Dom ze mną, realizował je pan minister Błaszczak i z pewnością zrobił to, nie mam wątpliwości, znakomicie. Znaczy, dzisiaj w Nowym Jorku jest pan prezydent i na pewno też swoją misję realizuje dla dobra Polski. Nie mam tego wątpliwości, ale mi chodzi o rozmowy, jakie pan minister Błaszczak prowadził z głównym doradcą do spraw bezpieczeństwa, generałem McMasterem, i które myślę, że na tyle, na ile zdołałem się zorientować, zgodnie z oczekiwaniami zostały zrealizowane w 100%. Więc to jest jeden element bezpieczeństwa militarnego, niesłychanie ważny. Drugi, o którym też trzeba powiedzieć, no to są oczywiście zmiany związane z modernizacją armii, ze wzmacnianiem, powiedzmy, siły ognia, prawda, i zdolności organizacyjnych, jakie armia polska posiada. Armia była systematycznie zmniejszana przez ubiegłe, to nie tylko 8 lat, tak naprawdę niszczono armię w takim jej wymiarze siły militarnej właśnie, siły ognia, siły uderzeniowej.
Stary Narodowy by pomieścił polską armię i nic z tego nie robiono, tylko tak się uśmiechano.
Znaczy, można by jeszcze inaczej uświadomić ten dramatyczny stan rzeczy. Ja to często przywoływałem, iż Sejm Wielki podjął decyzję o budowie 100-tysięcznej armii. No i do roku 2015 nie udało się tego stanu osiągnąć. Dopiero teraz mamy, licząc wszystkie funkcje, wszystkie rodzaje sił zbrojnych i typy zaangażowań bojowych, dopiero teraz mamy blisko 123, zdaje się, przepraszam bardzo,
a myślimy o 200
żołnierzy, a nie tylko myślimy, zostały zapewnione pieniądze, a to, jak wiadomo, jest bardzo, bardzo istotne w planowaniu i w realizacji zamierzeń wszystkich, ale związanych z armią w szczególności. Zostały ustawą sejmową, najpierw uchwałą rządową, potem ustawą sejmową, zapewnione wystarczające pieniądze na zbudowanie 200-tysięcznej armii i wyposażenie ją jej w najnowocześniejszy sprzęt, tak by była ona zdolna odeprzeć każdy konwencjonalny atak z jakiejkolwiek strony. Więc to bezpieczeństwo z tego punktu widzenia jest bardzo dobre. Tutaj oczywiście można przywołać statystyki międzynarodowe, które sytuują Polskę, armię polską, jako trzecią armię kontynentu europejskiego. Ja pozostawiam to specjalistom do oceny. Oczywiście nie mówię o tych, którzy się specjalizują w opluwaniu polskiego rządu, a także tych przemian patriotycznych, które były realizowane przez ostatnie 2 lata. Ale obiektywnie, jak spojrzymy na tę sytuację, to rzeczywiście armia polska jest w dobrej sytuacji, zakładając, że ten kierunek, który został wyznaczony, będzie kontynuowany. Bo oczywiście wszystko można zepsuć, ale oczywiście tego w żadnym wypadku się nie spodziewam.
Czyli, panie ministrze, mamy tutaj pewność, jesteśmy cenionym sojusznikiem, Unii Europejskiej i NATO. Tutaj nie ma wątpliwości. Znaczy,
ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o Unię Europejską, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Po pierwsze, żebyśmy tutaj mieli jasność, żebyście Państwo wiedzieli, że tutaj nie chodzi o sprawy jakieś drugorzędne, tylko zupełnie pierwszorzędne. Z całym szacunkiem dla Unii Europejskiej i dla potencjału militarnego, jaki jest tam skumulowany, to nie jest potencjał, który jest w stanie przeciwstawić się presji rosyjskiej. Po prostu dysproporcja sił między potencjałem państw Unii Europejskiej, zwłaszcza w wymiarze sił nuklearnych, i potencjałem, jaki jest zdolny skumulować, skupić Rosja, jest tak duży, że armia, ewentualna armia, hipotetyczna armia europejska nigdy nie byłaby w stanie, przy obecnym oczywiście rozwoju jej sił zbrojnych, przeciwstawić się armii rosyjskiej. Co więc ma oznaczać sformułowanie, na przykład, którym się szeruje, autonomia, strategiczna autonomia Unii Europejskiej. No to oznacza, że w efekcie się te państwa, by gdyby to chciały realizować, mam nadzieję, że nie będą tego robiły, godzą na podporządkowanie militarne Federacji Rosyjskiej. Dlatego, że powtarzam, państwa Unii Europejskiej obecnie nie są w stanie przeciwstawić się same Federacji Rosyjskiej. Mogą tylko w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza po odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Warto sobie zdawać sprawę, że Wielka Brytania to olbrzymia część funduszy, jakie były na siły zbrojne wydawane w Unii Europejskiej. W momencie wyjścia Wielkiej Brytanii, i to jest pierwszy element, ale drugi element jest ważniejszy, też trzeba sobie go jasno powiedzieć. No, są wiele państw Unii Europejskiej zainteresowanych jest mniej flanką wschodnią niż innymi problemami militarnymi, na przykład w Afryce, prawda? Więc znowu, z całym szacunkiem, my oczywiście wspieramy Unię Europejską, my naprawdę dajemy bardzo duży wkład, większy niż wiele innych państw do różnych inicjatyw zbrojnych Unii Europejskiej. Bierzemy udział w tak zwanym PESCO, czyli stałej strukturalnej współpracy zbrojeniowej. To na pewno będziemy robili, ale na tym naszego bezpieczeństwa zawiesić nie możemy. Nasze bezpieczeństwo związane jest ze Stanami Zjednoczonymi i z własnym wysiłkiem przede wszystkim.
I też ważny tutaj jest taki zwornik, że tak powiem, sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Turcja, prawda, która jest członkiem NATO, a nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale wiemy, w jakim położeniu się znajduje.
To prawda, chociaż też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ostatnie lata przyniosły tutaj bardzo wiele nowych wydarzeń, które zupełnie inaczej sytuują możliwość współdziałania Turcji z pozostałymi siłami. To jest wielki problem. On oczywiście, wbrew pozorom, ma także dla nas bardzo istotne aspekty, nazwijmy to pewnego wyzwania pozytywnego. A mianowicie ewentualne inne podejście Turcji do Sojuszu Zachodniego oznacza, że istnieje konieczność wzmocnienia południowo-wschodniej flanki NATO opartej o współdziałaniu Rumunii i Polski. Polska stała się w ostatnich latach dzięki naszym wysiłkom, dzięki zmobilizowaniu polskiej armii, dzięki jej rozbudowie i sile, stała się centralnym punktem bezpieczeństwa zarówno dla NATO, jak i dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
Panie ministrze, no, to pytanie za 20 minut pewnie będą telefony od słuchaczy. Ja chcę też jakoś delikatnie zadać, czy nie dlatego, że mam jakieś obawy, tylko może, żeby było jasno. Pan minister nas uspokaja. Polska idzie w dobrym kierunku. Rząd Polska, ma bardzo dobre wytyczne.
Polska naprawdę w wymiarze geopolitycznym, w wymiarze militarnym, ale także, co najważniejsze, społeczno-gospodarczym.
Ale w tych ostatnich dniach
idzie naprawdę
były telefony. Nawet przy okazji
kierunku
koncertu życzeń, panie ministrze, były telefony pozdrawiające pana, żeby pan się trzymał, wzmacniał i tak dalej.
Trzymam się i wzmacniam.
No właśnie, te słowa nas uspokajają, a z drugiej strony chcę jeszcze nawiązać, bo jednak do tej rekonstrukcji trochę rządu. na przykład wypowiedź pana premiera Olszewskiego, który mówi, że jednak źle się stało, że te odwołania...
Ale proszę ojca, znaczy, mi ojciec pytał, czy uważam, że się dobrze stało, że przestałem pełnić funkcję ministra obrony narodowej, to oczywiście nie potwierdzę, że się dobrze stało, bo tak najnormalniej w świecie nie uważam. Chciałem podstawowe sprawy dokończyć, a nie przerywać w 3/4, prawda? Czy nawet 9/10. No to jest
bo zupełnie... Bo ten wieczór smoleński.
To jest zupełnie oczywiste. Myślę tak, że o dramacie...
Antoni. Wychodzi pan prezes, no i też z wielką powagą mówi, idziemy w dobrym kierunku, uwierzcie mi. No i takie nastąpiło uspokojenie poniekąd. Chociaż dyrektor Gadowski, bardzo ciekawy tutaj człowiek, mówi, że jednak czuje pewne pójście Polski na lewo. Więc to są wiele pytań.
Powiedziałbym tak, że to są dwie różne sprawy. Ja oceniam ten okres, w którym miałem zaszczyt w ramach rządu polskiego odpowiadać za bezpieczeństwo militarne Polski i... Taki jest obecny stan rzeczy. Jaki będzie przyszły, nie wiem, wierzę, że będzie kontynuacja
czyli
tego,
jak kapitan tego statku,
kierunku.
Tego
chcę wierzyć, że będzie kontynuacja. Co więcej, chcę powiedzieć tak, i to też jest zupełnie jasne. Ja nie widzę, bo to chcę, żeby było powiedziane wprost, ja nie widzę perspektywy i sensu politycznego z punktu widzenia interesu Polski, jakiegokolwiek. I uważam za zagrożenie będące dla Polski, które byłoby dla Polski nieszczęściem rozbijania obecnego systemu jakby bezpieczeństwa politycznego Polski opartego na rządzie Prawa i Sprawiedliwości. To jest wielka, wielka zdobycz Polaków, którzy zjednoczyli się w jednym bloku patriotycznym. To naprawdę jest wielka zdobycz, nie wolno jej w żadnym wypadku marnować. Ale im bardziej to jest tak wielką zdobyczą, podtrzymującą dobry kierunek, tym bardziej składa ona na nas wszystkich obowiązek dbania, by ten dobry kierunek był zachowywany. To różni ludzie mogą go realizować. To przecież do człowieka nie musi być przypisane, ale kierunek musi być ten sam. I każdy z nas ma obowiązek robienia wszystkiego na swoim miejscu, w swoim zakresie, by ten kierunek był utrzymywany. Bo to on dał siłę Polski. Bo to on sprawił, że możemy być pewni naszego bezpieczeństwa. Bo to on sprawił, że jest 500+. Bo to on sprawił, że wreszcie przybywa nam dzieci i jest ich więcej niż śmierci. Prawda? Bo on sprawił, że Polacy naprawdę stają się nie tylko bezpieczniejsi, ale odważniejsi. Ale wracają do swojej prawdziwej polskiej tradycji. To widać także w wojsku. To wojsko, które było przecież w istocie popychlem Sowietów, tak było traktowane, było narzędziem do brudnej roboty, czasami straszliwie brudnej, do mordowania własnych braci na Wybrzeżu czy na Śląsku, prawda? Przecież to się działy rzeczy straszne. To wojsko było używane jako najemnicy. To wojsko odzyskuje godność. Odzyskuje honor, odzyskuje dumę, zaczyna widzieć, kto był naprawdę ich poprzednikiem, że ich poprzednikami byli żołnierze, którzy walczyli o niepodległość Polski za pierwszej Rzeczpospolitej, że to byli powstańcy, że to byli ci, którzy tworzyli drugą Rzeczpospolitą, że to byli żołnierze Armii Krajowej i żołnierze niezłomni. To jest prawdziwa polska tradycja żołnierza. To dlatego Polacy kochają polską armię. Nie dlatego, że strzelali do robotników na Wybrzeżu przecież, tylko dlatego, że walczyli do końca o niepodległość Polski. Tutaj jest punkt ciężkości polskiego żołnierza. To się odradza i dlatego polska armia jest tak kochana, tak szanowana i tak znakomicie oddziaływująca na ogólną siłę narodu. I o to tego trzeba strzec jak oka w głowie.
To może pytanie, które też jest śmieszne, ale dlaczego tak silny był atak mediów opozycyjnych, tak nazwijmy, tej totalnej opozycji, podsycany po prostu, na przykład na pana ministra osobę? Ale, czy on teraz się uspokoi, jak pan
ale
się
proszę,
sądzi?
Ale proszę ojca, pytanie, to jest atak, który ja znam naprawdę od dawien dawna. Często, gdy mnie o to pytają, przywołuję tytuł z Trybuny Ludu w roku 1977, kiedy po demonstracji po śmierci Staszka Pyjasa wsadzono mnie do więzienia. więzienia w Trybunie Ludu był taki wielki napis z kapitalikami, takimi czarnymi, dużymi literami. Macierewicz uczy młodzież, że krew jest smarem historii. No i pod tym właśnie jakieś głupoty o tym, jaki to ja jestem strasznym człowiekiem, że krew mi kapie z paznokci, prawda, młodzież demoralizuje, ucząc ją antykomunizmu i tak dalej. No tak. No więc to są rzeczy banalne. Te media i te środowiska polityczne, które tak robią, po prostu służą obcym niszczyć Polskę. I tyle. I to jest jak 2 i 2, 4. Tym się specjalnie naprawdę nie należy przejmować, dlatego że Polska od wielu, wielu set lat jest w takiej sytuacji, w której obok wroga zewnętrznego jest jego emanacja wewnętrzna, która służy jako dywersja przeciwko narodowi polskiemu. Wielkość obecnej sytuacji i zasługa Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że po raz pierwszy udało się stworzyć taką sytuację, że siła narodu wypycha na zewnątrz, marginalizuje tych sprzedawczyków i czyni ich z nich naprawdę zupełny margines życia narodowego.
Panie ministrze, tak powinno być. Podziwiamy niezłomność i ten pozytywne
ale
nastawienie.
Ale nie ma tej żadnej niezłomności. Całe życie marzyłem o takim momencie, kiedy będę mógł się przyłożyć do tego, że Polska była niepodległa. I dane mi było w ciągu tych 50 lat na to pracować. I będę to robił dalej.
Zdanie,
to, tak, i na pewno nie jest to ostatnie zdanie. Uważam, że to jest wielki, wielki przywilej i wielkie szczęście mogąc to robić. Tak mnie wychowano i cieszę się z tego.
Panie ministrze, zostawmy teraz te sprawy polskie, priorytetowe, bardzo ważne, bo skoro nas tutaj pan zapewnia, zresztą tak się też dzieje, to jesteśmy spokojni o bezpieczeństwo Polski wewnętrzne i poniekąd zewnętrzne. Ale mam pytanie, bezpieczeństwo światowe, konkretnie, czy grozi nam konflikt nuklearny, patrz, Korea Socjalistyczna, czy może coś tutaj światu...
Znaczy, proszę ojca, to jest bardzo delikatny temat ze względu na jego niebywałe napięcie wokół tej sprawy. Oczywiście Korea Północna nie jest żadnym samodzielnym czynnikiem państwowym.
To jest zapalnik.
Ale zapalnik, który w ręku trzyma Kreml. A po prostu. I który decyduje o tym, czy Korea się posunie krok dalej, czy Korea się cofnie krok bliżej. To nie jest, z całym szacunkiem, przynajmniej nie pamiętam, jak dokładnie nazwisko brzmi tego szanownego prezydenta kraju Korei Północnej.
Kim Jong-un. Ja,
tak, przepraszam najmocniej pana prezydenta.
No tak, bo też nie umiem
powtórzyć. Nie chcę nic...
Bardziej go widzę w twarzy takiej.
Tak, zgadza się. Otóż... Ten pan ma margines swobody taki, jaki mu wyznaczy pan Putin, jego doradcy. I nic więcej. No, oczywiście tutaj Chiny mają jeszcze ten, ale to jest trójkąt, który współdziała z sobą od dawna, wspólnie działając na szkodę Zachodu i światowego pokoju.
No, ale jak to odczytywać?
Ja co do tego nie mam cienia wątpliwości.
Rosji teraz siedzi, przemawia na Radzie Bezpieczeństwa. My jesteśmy tutaj za tym, za ładem pokoju, pokojowym i tak dalej. Wszystkie siły. Czy to jest to mówienie...
Ale przepraszam, proszę ojca, ojciec nie pamięta takich przemówień pana Jaruzelskiego. No, Gomułki
pamiętam,
to ojciec nie może pamiętać, ale Gierka to ojciec może pamiętać jako małe
pamiętam,
dziecko.
Że były te kubańskie pomarańcze.
No tak, właśnie. Nie, ale oni też takie banały mówili, takie kłamstwa. Ale to ja nawet słyszałem pana...
Ale świat to kupuje, a wtedy Polacy to nie kupowali za bardzo.
No to różnie bywało. Znaczy jedni twierdzili, że nie kupowali, drudzy twierdzili, że kupowali. To różnie bywało. A jak pan, nie wiem, Schetyna zapewniał o swoim patriotyzmie, czy jak pan Komorowski zapewniał, że przecież katastrofa smoleńska przecież świetnie wyjaśniała, bo są przecież trzy komisje. Jest polska komisja, jest rosyjska komisja i jest międzynarodowa komisja.
Tak mówił
pan prezydent Komorowski. No więc niestety tak trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że wrogowie pokoju światowego, wrogowie ludzkości, wrogowie Polski nie mają żadnych zahamowań w mówieniu bezczelnego kłamstwa, w opieraniu w ogóle całego swojego siły, opieraniu na kłamstwie. Trzeba powtarzać 1000 razy. Rosja ma 2 wielkie siły, którymi operuje. Jedna siła to jest broń nuklearna. Druga siła to jest agentura wpływu i kłamstwo. Dezinformacja. Kłamstwo, które jest wypracowanym przez dziesięciolecia, jeżeli nie dłużej, bo do ochrony trzeba jeszcze by sięgać, narzędziem panowania nad dużą częścią, zwłaszcza intelektualistów. Oni najbardziej się dają uwieść kłamstwu rosyjskiemu.
I cały czas pracują nad tym, żeby właśnie zmiękczyć tą tkankę patriotyczną.
To prawda, a mówię to z przykrością, dlatego, bo od razu chcę powiedzieć, żebyśmy mieli jasność, wprawdzie po tej rekonstrukcji, no największa radość była w Rosji. Rzeczywiście od lewa do prawa wszystkie media rosyjskie piały z zachwytu, że rusofob odchodzi. To ja mam być tym rusofobem. Ja nie jestem rusofobem. Ja podziwiam naprawdę kulturę rosyjską. Głęboko wierzę, że przyjdzie taki dzień, kiedy porozumienie z Rosją, z Rosjanami będzie możliwe, ale póki rządzi tam aparat sowiecki, póty ono możliwe nie będzie. Dlatego, bo to jest aparat nauczony kłamstwa i wyłącznie przemocy i siły i zbrodni.
No właśnie, ale nie wiem, czy panie ministrze, teraz będzie pan miał więcej czasu na Smoleńsk, mówiąc tak w skrócie, czy pan jeszcze u nas komentował tą wypowiedź, mówię tak oczywiście nie dosłownie Putina, który mówił, niech Polacy się wewnętrznie pojednają, porozumieją, ustalą, co się stało z tym samolotem, wtedy oddamy wrak.
A nie, dopóki... tak on nigdy nie powiedział,
niestety. Zabrzmiało to tak?
Nie.
Ja tak zrozumiałem, że nas napominał, nie. Że my się...
Znaczy on tam próbował różne rzeczy na nasz temat mówić, on próbował sformułować to tak. No i jeżeli się mówi, że była eksplozja, a samolot wyleciał z Warszawy, no to znaczy, że w tym musieli brać udział Polacy. Taki był wobec nas. Tak,
więc
zarzut.
Szukajcie u siebie, prawda?
Więc szukajcie u siebie i tam wyjaśniajcie u siebie.
No, ale jak mamy szukać, jak nie mamy tak. Wraku? No.
Znaczy, to, co on powiedział, jest interesujące oczywiście, tylko pan prezydent Putin zapomniał, że przedtem przez kilka miesięcy ten samolot był remontowany w Samarze i że przy tym remoncie niestety nie pozwolono na obecność polskiego nadzoru. A był tam jeden żołnierz i to oczywiście, że nie mógł być przez cały czas, jeżeli był samotny, a silniki były remontowane jeszcze gdzie indziej i tam już w ogóle nikogo nie było. Mamy teraz bardzo szerokie informacje na ten temat, bo prowadzimy wysłuchania osób, które to się... Ale chcę wrócić do początku sformułowania ojca, bo no, chcę go jednak troszeczkę skorygować, będę miał więcej teraz czasu. Na pewno i bardzo się z tego cieszę, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest komisja powołana przez ministra obrony narodowej i która działa i istnieje tylko o tyle, o ile minister obrony narodowej jej umożliwi poprzez całą swoją strukturę administracyjną. To jest kwestia zamówień ekspertyz, to jest kwestia prowadzenia różnorodnych badań i eksperymentów, które są badane, realizowane. To jest kwestia dokończenia badań, które robi jeden z instytutów amerykańskich związanych z symulacjami uderzeń tej samej przebiegu samej katastrofy, które są po prostu kosztowne i wierzę głęboko przecież, pan minister mi to przyrzekł, że to będzie kontynuowane i na czas udostępnione będą środki, tak żeby nie stało się w ten sposób, że przyjdzie kwiecień i powie się, no trudno, nie zrobiliście to. No jeżeli się zablokuje środki, to wtedy można mówić, rozkładać ręce. Więc głęboko jestem przekonany, że tak nie będzie, ale tylko chcę powiedzieć, że wyjaśnianie dramatu smoleńskiego z pozycji ministra obrony narodowej też było po prostu łatwiejsze.
Czyli też pan poświęcał część
no to jest jasne,
czasu.
To jest zupełnie oczywiste, ale dzisiaj na tym się skupiam, a współpraca z panem ministrem Błaszczakiem z pewnością będzie świetna.
Tak, ufamy, bo też pojawiła się taka, to jest nie nowa jakaś myśl, ale ta metoda bardzo sprawdzona, że fragment po fragmencie poszycia statku układało się, prawda? Chyba amerykański taki właśnie badacz to udowodnił w roku 80, kiedy spadł samolot, gdzieś czytałem w jakimś tygodniku, że po prostu układany jak puzzle i wtedy wychodzi jasno.
Znaczy zawsze się układa. Zawsze, kiedy dochodzi do katastrofy, której przyczyny nie są jasne, to robi się rekonstrukcję wraku, tak żeby zobaczyć, w których miejscach mogło dojść do czy jakiegoś uderzenia zewnętrznego, czy wewnętrznego rozdarcia, czy awarii, bądź też jakiegoś ataku. Zawsze się to robi. No my, ponieważ niestety nie mamy wraku, zaniedbano tego wtedy, kiedy pan Donald Tusk oddał wszystko, całe badania, wszystkie możliwości w ręce rosyjskie. I to trzeba jasno powiedzieć, że on to zrobił z pełną premedytacją. Tutaj nie było żadnego przypadku, niepewności,
o tym uścisku
błędu.
Tak,
No rzeczywiście ten uścisk jest upiorny, zwłaszcza te piąstki, prawda, przybijane sobie. To jest rzeczywiście upiorne. Ja nie wiem, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe i nie chcę się w to wdawać. Za to rzeczywistość była dokładnie taka, jak te piąstki. Rzeczywistość była dokładnie taka. Oddano to wszystko i teraz odzyskanie wraku już jest rzeczywiście no, bardzo, bardzo utrudnione. Rosjanie mogą tutaj z nami w różnorodny sposób grać. My rekonstruujemy jednak ten wrak. My rekonstruujemy jednak ten wrak i już go zrekonstruowaliśmy na podstawie dziesiątków tysięcy zdjęć. Dziesiątki tysięcy zdjęć zostały ułożone i przypasowane poszczególnym częściom samolotu. Specjalny zespół powołany jeszcze wtedy, kiedy kierowałem tymi pracami w Sejmie, działający do dnia dzisiejszego, kierowany przez tego samego człowieka, doprowadził do rekonstrukcji samolotu, ale przede wszystkim do rekonstrukcji tych punktów, miejsc w samolocie, gdzie doszło do eksplozji. I to właśnie te badania zostały ocenione przez pana Franka Taylora, twórcę w ogóle szkoły badania katastrof lotniczych. Na Uniwersytecie w Cranfield w Wielkiej Brytanii ma katedrę od lat 60. ubiegłego wieku, to starszy pan już jest, zajmuje się tymi badaniami i on po pobycie długim w Polsce i zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami, jakieś pismo napisało, że to były jakieś tam malowanki, wyrywanki, że to on zobaczył jeden fragmencik i tak dalej. Nie, to po prostu jest naprawdę nieudolne i pożałowanie godne kłamstwo. On tutaj był długo, sprawdził wszystkie nasze materiały i zdecydował się do publicznej wypowiedzi, że nie ma wątpliwości. Nie ma wątpliwości, że doszło do eksplozji, że eksplozja zniszczyła zarówno skrzydło, jak i centropłat. Ja powtarzam jego słowa, bo trzeba sobie jasno zdawać sprawę. Był przez te lata olbrzymi atak na nas. Gdy wymyślał, o Macierewicz, wybuchy, ile tych wybuchów? 2, 3, 5, 10. O, on nie wie, co mówi, to jest wyłącznie propaganda i tak dalej. A Frank Taylor nie jest propagandystą. Frank Taylor nie jest Polakiem. Frank Taylor nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnych koneksji politycznych ani z Polską, ani z jakąkolwiek partią w Polsce. Jest po prostu najwybitniejszym badaczem katastrof lotniczych i został uznany za takiego przez międzynarodowe gremia, więc i to jest jego diagnoza, nie moja, więc warto sobie z tego zdawać sprawę, że te prace doprowadziły do wskazania miejsc, gdzie doszło do eksplozji.
A nie ma pan jeszcze takiej obawy? Ja tak no, gdybam, chociaż nie powinno się, na przykład agenci wpływów poprzez media, te opozycyjne, które tylko czyhają na pomyłki, na upadek tego rządu. Na przykład stworzą taką burzę medialną, że to źle wpływa na ocenę PiS-u, rządów PiS-u i wtedy może tak pan jest. Prezes, może Rada jest. Najwyższa no. PiS-u, czy nie, jak się nazywa, polityczna. Bo najwyższa polityczna, to była Związek tak. Radziecki. Tak, a Rada Polityczna powie tak, nie, zostawiamy temat Smoleńska.
Proszę ojca, no nie ma wątpliwości, że taka presja jest.
Suweren tego nie chce.
Nie ma wątpliwości, że taka presja jest. Jest od początku. Ona jest nakierowana, i to od dziesiątków lat, na mnie osobiście, prawda? Związana z kierunkiem politycznym, jaki reprezentuję, jaki wypracowywałem przez dziesięciolecia, ale przecież nie sam, no, z całym gremium osób, z Piotrem Naimskim, Janem Olszewskim, Jarosław Kaczyński miał w tym olbrzymi przecież wkład, w ogóle bezdyskusyjny, więc tutaj ta formacja niepodległościowa, która zdefiniowała w latach 70. jeszcze plan właśnie oparcia niepodległości Polski na sojuszu środkowoeuropejskim i związku ze Stanami Zjednoczonymi, to jest plan, który przedstawiliśmy prezydentowi Carterowi jeszcze w latach 70. podczas jego wizyty w Polsce, więc to nie jest nic nowego, ale teraz mamy szansę jej realizowania. I tak samo wygląda sprawa próby takiego przedstawienia mnie negatywnego w związku z dramatem smoleńskim, czy w ogóle próby przedstawienia sprawy smoleńskiej, dramatu smoleńskiego jako uniemożliwiającego rozszerzenie zaplecza politycznego. No, Ja bym powiedział tak. Czytałem niedawno enuncjację, wypowiedź pani minister Emilewicz, no, której rzeczywiście stanowisko jeszcze kilka lat temu w sprawie smoleńskiej było...
2014.
No, delikatnie mówiąc...
Dziwne.
Dziwne, tak. O, to jest dobre sformułowanie, zgadzam się. Dzisiaj jednoznacznie deklaruje, że uważa, że to musi być wyjaśnione, że to był dramat, że to tutaj nie mamy do czynienia z żadną grą polityczną, tylko z rzeczywistym narodowym obowiązkiem i obowiązkiem wynikającym z po prostu z bezpieczeństwa państwa. Wyjaśnienia tego do końca. Bardzo się z tej zmiany stanowiska cieszę. Głęboko jestem przekonany, że taką samą zmianę reprezentuje pan premier Gowin, prawda? No bo on jednak był długo tam ministrem sprawiedliwości w rządzie pana Tuska i pani Kopacz. No i jako minister sprawiedliwości miał dostęp do bardzo wielu materiałów.
I słyszał, jak tam pani Kopacz kopała te...
Do bardzo wielu dokumentów. Ziemię, ale to nie tylko chodzi o to, że słyszał i nie protestował, bo to jest jedno. No, ale drugie jest to, że przecież to jego resort fałszował szereg spraw. Znaczy jego nie w tym sensie, gdy on rządził w żadnym wypadku, gdy on był... Nie, tak nie było. Ale jego poprzednik był za to odpowiedzialny. Więc no, te dokumenty były przez cały czas trzymane pod suknem, naród był okłamywany i tak dalej. Jestem przekonany, że pan premier Gowin ma podobne stanowisko jak jego współpracownica pani Emilewicz i że to się zmienia. Ale taka presja, o której ojciec mówi, na pewno istnieje, na pewno trzeba się z nią liczyć. Ale chcę powtórzyć tutaj to, co powiedziałem także Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bez względu na to, co będę w życiu robił i bez względu na to, jaką pozycję społeczną czy zawodową będę zajmował, doprowadzę do dojścia do prawdy w sprawie tragedii smoleńskiej i bez względu na to, co się stanie w najbliższej czy w dalszej przyszłości. I w tej sprawie proponuję, żeby nikt nie miał cienia wątpliwości.
Jest pan przekonany, że dojście do prawdy jest możliwe?
Jest absolutnie realne, nawet mimo nieposiadania wraku. Tak, materiał dowodowy, jaki został zgromadzony obecnie, pozwala na jednoznaczne określenie od strony technicznej. Osobną sprawą, trudną i tutaj, no, zwłaszcza nie mając już możliwości używania tych narzędzi, będzie już trudniej, to jest wskazanie osób zarówno poza Polską, jak i w samej Polsce, które pomagały w tym. No to będzie dużo trudniejsze, bo tutaj takie narzędzia jak wywiad, kontrwywiad, prawda, służby specjalne, no są niesłychanie istotne, a to są prace długotrwałe. To nie jest tak, że w ciągu 5 minut można do takiej kwestii dojść.
To się
czasami latami trzeba badać. Więc tutaj odpowiedzialność ludzi ze służb jest olbrzymia, a trzeba też powiedzieć jasno, że te pierwsze lata do 2016 roku to było nie tylko ukrywanie prawdy, ale to było i fałszowanie przez ludzi ze służb specjalnych. Świadome fałszowanie i wstrzymywanie jakichkolwiek możliwości wyjaśnienia. No jeżeli była sytuacja taka, proszę wybaczyć, że to mówię, ale żeby państwu uświadomić skalę dramatyzmu, że zgłaszali się ludzie, Rosjanie, do przedstawicieli polskiego wywiadu za granicą i mówili, mamy materiały wskazujące na to, że tam była eksplozja.
Zabezpieczcie je, weź.
Nie. A ci ludzie z wywiadu otrzymywali rozkaz, żeby przekazać ich w ręce policji rosyjskiej czy rosyjskiej służby bezpieczeństwa. No to jak to nazwać?
No właśnie.
Prawda? No to jest zbrodnia po prostu. To jest zbrodnia. Zbrodnia przeciwko Polsce i zbrodnia przeciwko tym ludziom. No a tak się właśnie działo. Więc to jest taka skala problemu, jeżeli chodzi o wykrycie ludzi odpowiedzialnych. To odpowiedzialnych, powtarzam, nie chodzi tylko o tych z najwyższych stanowisk w Polsce, bo tu odpowiedzialność pana Tuska i szeregu jego współpracowników jest zupełnie oczywista, ale to są także ludzie, którzy zajmują w armii często bardzo niskie formalnie stanowiska, ale pracowali na rzecz ułatwienia doprowadzenia do tej tragedii.
To ja bym radzić Armii Krajowej dawać swoje raporty, prawda, na SS czy gdzieś tam, prawda, w czasie okupacji. A tu już tak może daleko historycznie pójście. Jeszcze jedno, panie ministrze, pytanie takie. No nie jesteśmy rusofobami, to zakładamy obydwaj.
Nie, ale ja naprawdę nie
tak,
jestem.
Tak, ja tak rusofobem. Samo.
Mówię to z
ale Rosja nas nie lubi, jako Polskę, jako państwo. To jest...
No, znaczy, poszczególni ludzie jako, tak, za to aparat rosyjski aparat nie lubi. Tak.
I teraz powiedzmy, jak pan uważa, ile teraz wzrosła, to nielubienie wzrosło, kiedy jest rząd Prawicy Zjednoczonej, a był rząd PO-PSL. To znaczy, czy ten rząd daje ku temu warunki pewne, żeby nas troszeczkę nie lubić, czy raczej stwarza... Takie partnerstwo, może nie partnerstwo, to za duże słowo, ale pokazuje. Mamy szczyt NATO, gościmy prezydenta Trumpa, nie boimy się mówić o naszej historii jasno. Polityka historyczna jest coraz mocniejsza. Co pomaga? Kulenie się za kimś, czy takie właśnie stawianie się?
W relacji z Rosją zawsze jasne postawianie, stawianie sprawy i zawsze silna obrona własnych wartości i własnego interesu i własnego stanowiska jedynie zdobywa szacunek i pozwala na równoważne rozwiązywanie spraw trudnych. Rosja jest bardzo trudnym partnerem, dramatycznie trudnym partnerem, ale szacunek i szanse na pokojowe rozwiązywanie spraw można mieć tylko wtedy, gdy się jest silny.
Bo pan prezydent Kaczyński pokazał tylko. Już tą stronę, tak. Że nie jesteśmy, absolutnie, przepraszam, tak. Nie obrażam teraz Litwy, Estonii i tak dalej, ale jesteśmy jednym krajem.
Nie ma
krajem.
Powodu.
Tak.
To są państwa, które wobec
jesteśmy
Rosji
liderem tutaj,
potrafiły prowadzić bardzo odważną politykę.
No właśnie.
Naprawdę.
Chociaż bardzo...
Warto powiedzieć, choć trudną, dramatycznie trudną sytuację. No,
Ludka Estonia.
To są państwa, które po pierwsze są bardzo nieliczne. To jest 1,5 miliona ludzi, prawda?
2,5 miliona
ludzi. A do tego jeszcze często blisko połowa z nich to są ludzie, to są Rosjanie.
Panie ministrze,
więc oni naprawdę mają dramatycznie trudną sytuację, a mimo to prowadzą bardzo odważną i taką konsekwentną politykę.
I mają dużo też Rosjan w sobie, tak jak w swoim terenie. Tak. Panie ministrze, będzie czas podsumowania jeszcze tego programu, także w radiu, ale takie pytanie, kończymy blok ten, przedstawienia się bezpośrednio i potem telefony potem zaraz będą po muzycznej przerwie. Ma pan na pewno marzenia, pana marzenie na najbliższy czas, jakie jest?
No to jest sprawa Smoleńska, to nie ma wątpliwości. Doprowadzenia do końca, przynajmniej do tego raportu technicznego, który powinien być na wiosnę, no bo taki termin, prawda, został wyznaczony publicznie, gdy Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ostatni marsz i wyjaśnienie nastąpi w kwietniu, więc raport techniczny to nie będzie całość właśnie, no bo jeszcze jest kwestia sekcji zwłok i wyników sekcji zwłok i szeregu innych rzeczy, ale raport techniczny pokazujący sam przebieg wydarzeń technicznych powinien wiosną bieżącego roku być i to jest moje największe marzenie.
Poznaliśmy marzenie pana ministra Antoniego Macierewicza w tej części naszego programu przedstawione. Teraz zapraszamy państwa do może nie przekazywania marzeń, ale pytań, może refleksji związanych z naszym tematem. Militarne bezpieczeństwo Polski, sprawa też smoleńska tutaj z tym też się łączy. Zapraszamy. Nasza antena otwarta, telefony Polska Północna 56 657 0011, 56 657 0012 Polska Południowa, zagranica, dwa numery 048 56 657 0013, 48 56 657 0014. Zapraszamy już po przerwie muzycznej.
Jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą. Zmieniają w anioły, gdy okrywa nocy chmur. zwycięstwem. Zaszum nam Polsko wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Przed mroźnym wiatrem, co wieje ze wschodu, przed wiatrem kłamstwa, co z zachodu wraca, zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, szumem co wiarę w zwycięstwo przywraca, zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, szumem co wiarę w zwycięstwo.
Proszę Państwa, i rozmawiamy, jest z nami pan minister Antoni Macierewicz, także teraz obecnie głównie przewodniczący Komisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Bardzo prosimy, mamy telefon, kto jest z nami?
Prosimy. Irena Kielce, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam
zawsze.
Serdecznie
teraz zawsze.
Pana ojca i pana ministra.
Pana ministra?
Boże, pierwszym Boże, nie. Ojciec jest gospodarz.
Tak. Panie ministrze, no wszyscy, w zasadzie większość Polaków niby pogodziła się z rekonstrukcją rządu. Tak nie jest, panie ministrze. Chciałam przedstawić pokrótce kilka pytań, bo ciśnie się na usta wiele pytań związanych z rekonstrukcją rządu. Po pierwsze, czy była konieczna rekonstrukcja rządu, łącznie nawet z panią premier? Sondaże były wysokie, oceny ministerstw bardzo dobre. Dla nas wyborców jest to niezrozumiałe. Obce jest dla nas pojęcie dymisja za dobrą pracę. Wygląda to dla mnie jak na drugą dobrą nocną zmianę. Po drugie, sposób odwołania pana ministra, pani premier Szydło. Jakie obowiązują standardy? Pan idzie do Pałacu Prezydenckiego, nie wiedzą, czy pan będzie odwołany, czy nie. Pan Szczerski pana informuje. Nam wyborcom, mówiąc kolokwialnie, w głowie nie mieści się takie standardy. Pani Szydło do południa, prawda, było głosowanie nad wotum nieufności, wszyscy posłowie głosowali za, wieczorem została odwołana. Ponadto uzasadnienia dymisji do tej pory nie ma. A to, co mówią posłowie PiS-u, to nie wytrzymuje krytyki. Nowe spojrzenia, nowe wyzwania. Przecież te nowe spojrzenia, nowe wyzwania to były 2 lata temu i wszyscy zdali pomyślny egzamin. Czyli traktuje się po prostu nas wyborców jak ludzi nierozumnych. Na dobrą sprawę to z dymisji rządu cieszy się opozycja, panie ministrze, a my jesteśmy zasmuceni. Czy to tak miało być? To tak, taka jest dobra zmiana? Ja mam wrażenie na przykład, że to już nie jest rząd PiS-u. Pani Szydło umawia się z Polakami podczas kampanii na 4 lata. Nikt nam wyborcom nie wyjaśni, dlaczego musiała być zmiana rządu. No pan Kaczyński tam prosił, prawda, na miesięcznicy smoleńskiego zaufanie. No najpierw chyba należy wyjaśnić, prawda, co się stało, żeby po prostu zaufać w dalszym ciągu. I kolejne pytanie to jest współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z panem prezydentem. No to już po prostu nie mam słów po prostu. Dlaczego ta współpraca się okazała bardzo niedobra? Przecież wracając jeszcze do wet prezydenckich, panie ministrze, w sprawie reformy sądów. No pan prezydent przemawiał niestety takim tonem jak do wrogów, nie do przyjaciół. No mnie się to bardzo nie podoba. Przecież w czasie kampanii wyborczej to wszyscy obiecywali dobrą współpracę, prawda, że będzie dobra współpraca, bo będzie rząd, prezydent z tego samego obozu. Okazało się zupełnie inaczej. Zastanawia mnie również aneks do raportu, dlaczego nie jest ujawniony. Nie ujawnił go były prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Nie ujawnia go teraz pan prezydent Duda. No za zgodą oczywiście pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie chcę wyciągać tutaj daleko idących wniosków na antenie tego radia.
Oczywiście, pani,
ale podsumowując, dziękuję. Podsumowując, panie ministrze, ja na pana prezydenta Dudę już nie zagłosuję. Dziękuję bardzo.
Panie, no dziękuję bardzo, przy czym powiem, że to pani tak fajnie, bo zadała pytanie i odpowiedziała w sumie na te pytania, ale bardzo proszę.
Myślę, że rzeczywiście tak było, przynajmniej jeśli chodzi o pani pogląd. No, poruszyła pani strasznie trudne sprawy. Ja myślę, że kwestia aneksu do raportu z WSI jest tej dobrym punktem wyjścia do porozmawiania o tych kwestiach, bo ja muszę państwu powiedzieć, pani, że przez pewien czas nie zdawałem sobie sprawy z wagi tego aneksu. Tak rzeczywiście przez pewien czas było. Sądziłem, że no oczywiście są tam ważne kwestie dotyczące różnych, zwłaszcza gospodarczych problemów, bo on głównie problematyce gospodarczej był poświęcony i wskazywaniu ludzi, którzy z wojskowych służb informacyjnych odpowiadali za nadużycia gospodarcze i za uplasowanie w tych miejscach struktury państwowej, a w których dokonywano grabieży Polski. Ale nie zdawał i dopiero teraz, po 2015 roku, jak zaczęły przychodzić informacje dotyczące różnych spraw gospodarczych, jakie się działy w wojsku, zwłaszcza w różnych sferach wojska, przy różnych zamówieniach, uświadomiłem sobie, że tam właśnie, w aneksie, tkwią korzenie różnych zjawisk, z którymi mamy do czynienia po dzień dzisiejszy. Czy to jest powodem, dla którego raport nie jest ujawniany? Nie potrafię powiedzieć. Niewątpliwie mamy... Tylko przedtem jeszcze jedna sprawa. Odłóżmy pana prezesa Kaczyńskiego od tej kwestii, dlatego, bo on nie ma żadnych, że tak powiem, uprawnień do rozstrzygania na temat losu raportu. To jest wyłącznie w rękach pana prezydenta. To pan prezydent ma obowiązek, bo tak mówi ustawa, ujawnić ten raport. I też, jeżeli mówimy o wymiarze ustawowym, on to zrobić powinien. Nie ma tutaj manewru. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w 2008 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bez zaanonimizowania nazwisk szarych ludzi, znaczy żołnierzy, bo to ich dotyczy, którzy nie pełnią wysokich stanowisk, raport nie może być opublikowany. No więc trzeba by rzeczywiście z tych wielu, wielu, wielu nazwisk, jakie tam są przywołane, zostawić tylko nazwiska ludzi na najwyższych stanowiskach w armii czy w państwie. No ale to jest zabieg, który naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Jeżeli się chce go zrobić, to można go zrealizować. A naród, tak, moim zdaniem naród ma prawo poznać mechanizmy, które rządziły tym, co nazywano III Rzeczpospolitą, a co było w istocie kontynuacją w dużym stopniu czasów PRL-owskich i w wielu wymiarach dominacji agentury rosyjskiej nad życiem gospodarczym, społecznym i politycznym Polski. Więc tutaj to zerwanie z tą pępowiną sowiecką powinno się do końca zrealizować i na pewno aneks jest istotnym elementem. Tak jak bez wyjaśnienia dramatu smoleńskiego nie rozwiążemy bardzo wielu, także personalnych spraw w armii polskiej i w państwie polskim. Tak samo, to samo dotyczy aneksu do raportu WSI. Myślę, że wiele z tych problemów, o których pani mówiła, na linii różnych instytucji państwowych, różnych konfliktów, sporów czy problemów, też wtedy byłoby łatwiejsze do rozwiązania, no bo nie jest specjalną tajemnicą, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało w dużym stopniu przez te 8 lat ukształtowane przez ludzi, którzy kształtowali się, którzy formowali się pod wpływem sowieckim. No taka była kariera pana generała Kozieja i to wszyscy świetnie wiedzą, więc na pewno te dwa działania, opublikowanie raportu po odpowiednich zmianach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym i wyjaśnienie dramatu smoleńskiego będzie bardzo istotnym krokiem odrywającym nas od tej przeszłości i sprawiającym, że pozostałe pytania, jakie pani formuje, mam nadzieję, przestaną być aktualne.
Pan minister, jeszcze pozwoli, mam fragment tutaj felietonu pana Gadowskiego wspominanego, pozdrawiamy, że misja Antoniego Macierewicza w polskich siłach zbrojnych przyniosła sporo nadziei. Została zahamowana w momencie, gdy można było ostatecznie złamać potęgę wpływów ludzi powiązanych z PRL i Rosją, którzy ciągle w różny sposób mają w armii wiele do powiedzenia. To wiadomość o tyle niepokojąca, że właśnie od złamania siły ancien reżim w armii zależy przyszłość budowania prawdziwych struktur polskiej niepodległości.
No, nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście tak jest. I nie ma wątpliwości, że pod tym względem bardzo ważne jest, by pan prezydent współdziałał zgodnie z konstytucją. Konstytucja bardzo jasno mówi, że zwierzchnictwo pana prezydenta Rzeczypospolitej realizuje się na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez nominowanie na stopnie generalskie i na pierwszy stopień oficerski. Oczywiście inicjatywa jest ministra obrony, to minister obrony przedstawia propozycję, ale pan prezydent może mianować, a może też nie mianować, to jest jego absolutna wola. Ale wszystkie inne działania pana prezydenta w odniesieniu do armii są realizowane i konstytucja to jasno mówi poprzez ministra obrony narodowej. I już nie poza ministrem, nie przeciwko ministrowi, nie przez próby wymuszania czy stawiania jakichś, tylko poprzez ministra obrony narodowej. Zawsze byłem i zawsze jestem, zarówno byłem jako minister obrony narodowej, jak i jestem jako obywatel, posłem, przewodniczący komisji do dyspozycji pana prezydenta.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże panu ministrowi.
Witamy, panie Pawle.
Panie ministrze, wskaźnikiem skuteczności i dobroci ministra jest stopień krytyki przez opozycję. I pan należał do tych najbardziej krytykowanych. I jest pan dla mnie człowiekiem z klasą, bo pan potrafił się wzbić ponad te słowa krytyki. W ogóle dziękuję panu za te znamiona normalności, które pan reprezentuje, które są obecne przy jednoczesnym bogactwie osobowości. Jest to dla mnie swoistym uspokojeniem, gdyż jest pan nadal obecny w strukturach władzy, które obdarzyłem pewnym kredytem zaufania. Gdyby tam pana zabrakło, to byłby dla mnie sygnał, że czegoś zabrakło również w łonie prawicy. W związku z tym nie mam żadnych pytań z gatunku dlaczego, natomiast mam pytanie, jak pański potencjał intelektualny, szczególnie z dziedziny wojskowej, będzie wykorzystywany przez obecny układ władzy. Ja mam ogromną nadzieję, że pańska misja się nie zakończyła. Na koniec życzę panu wiele energii i optymizmu, który udziela się również mi, ale myślę, że także wielu, wielu rodakom. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wystarczy mi i energii, i no, pewnego potencjału informacyjno-intelektualnego, by wspierać rozwój polskich sił zbrojnych i bezpieczeństwo Polski. No, proszę pamiętać, że komisja, którą kieruję, jest narzędziem Ministerstwa Obrony Narodowej i jej wpływ na kształt polskiego systemu obronnego w sposób oczywisty będzie bardzo duży. No nie ma co do tego wątpliwości. Tutaj przecież chodzi nie tylko o wyjaśnienie technicznych zagadnień, no ale także o pokazanie, jak do tego w ogóle mogło dojść. No jak mogło dojść do tego, że państwo polskie nie potrafiło ustrzec własnego prezydenta? Jak mogło dojść do tego, że porzucono później obowiązek wyjaśnienia tej tragedii? Ja mówiłem o tym w ostatnim moim spotkaniu z generałami i z kadrą dowódczą Wojska Polskiego. I powtórzę te słowa. Gdybyście zapomnieli o obowiązku wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, to tak jakbyście zapomnieli o polskich żołnierzach spod Monte Cassino, spod Tobruku i z tylu dziesiątków pól bitew, które dały chwałę, ale także
z Katynia,
ale dały także niepodległość Polski. To jest po prostu obowiązek polskiej armii. Także zapewniam pana, a będę dbał o bezpieczeństwo Polski tak, jak będę potrafił.
Dziękujemy. Bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Kto jest z nami teraz?
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Krzysztof z Toronto. Serdecznie witam pana ministra. Chciałem się tylko przypomnieć, panie ministrze, że ja robiłem wywiad z panem w Warszawie zaraz krótko po tym kryzysie w 92 roku, po obaleniu rządu pana premiera Olszewskiego. W Warszawie dla takiego tygodnika polskiego Głos Polski. Byłem chyba w biurze poselskim u pana ministra wtedy.
Także
się znamy się osobiście. Panie ministrze, ja chciałem się zapytać o pana Mateusza Piskorskiego, który siedzi w więzieniu, oskarżony w Polsce o szpiegostwo. Takie jest to niespotykane to oskarżenie. Z tego, co ja wiem, to jest pierwsze oskarżenie w historii Polski w ogóle o działalność na rzecz wywiadu cywilnego. Zawsze, jeżeli było takie oskarżenie kiedykolwiek wobec szpiegów w Polsce, to było to zawsze oskarżenie o działanie na rzecz wywiadu wojskowego, a nie cywilnego. W każdym bądź razie, panie ministrze, ja też będąc w Polsce miałem okazję się zaprzyjaźnić z panem Leperem, którego pan Piskorski był współpracownikiem. Pan Leper drukował moje tłumaczenia tutaj z prasy angielskiej odnośnie globalizmu. W swojej prasie, w swoim dzienniku Gazety Samoobrony, zresztą te same artykuły drukował też nasz dziennik, moje tłumaczenia. W każdym razie ja widzę pana Piskorskiego jako kontynuatora działań pana Lepera. I często się oskarża pana Lepera, że to był populista, podobnie się mówi o panu Piskorskim. Według mnie są te oskarżenia idą od ludzi, którzy się boją Polaków, którzy się boją, że ci ludzie, tak jak Leper, tak jak pan Piskorski, reprezentują element Polski bez... Natomiast w innych partiach dominuje element semicki. I ja myślę, że on siedzi dlatego, że po prostu się boicie, że któregoś dnia dostaniecie zaproszenie do wyjazdu do Izraela, tak jak to zrobił Gomułka. I dlatego on siedzi ciągle w więzieniu.
Już Gomułka pojechał do Izraela? To nowa dla mnie teza. Czy dostał zaproszenie, tak?
Ja myślę, że posadziliście go dlatego, że boicie się, że któregoś dnia on zdobędzie taką siłę polityczną i zachowa się tak samo jak pan Władysław Gomułka, czyli zaprosi was do wyjazdu do Izraela.
A, rozumiem.
Ale panie Krzysztofie, do tego mówi, dziękuję bardzo.
Dobrze, bardzo dziękuję. Izrael to Izrael, ale Ziemia Święta to naprawdę jest miejsce, w którym warto być. Tak, naprawdę warto być. No, myślę, że pana wypowiedź wystarczy za komentarz. Ja osobiście nie znam pana Piskorskiego. Jego działalność oglądałem tylko z zewnątrz, to z dużej odległości. Nie jest tak, żeby to była pierwsza osoba oskarżona o współpracę z obcym wywiadem, czy z wywiadem, czy ze służbami rosyjskimi, ale kolejna osoba, ten podział między służby wojskowe i cywilne z tego punktu widzenia nie jest trafny. Aktywność polityczna, którą podejmował, była aktywnością jednoznacznie prorosyjską i poza kwestiami związanymi z ewentualną współpracą na szkodę Polski, które mają charakter karalny, to jego działalność polityczna była wysoce, jako skrajnie prorosyjska, wysoce szkodliwa dla bezpieczeństwa Polski. Tak ją oceniałem i tak ją nadal oceniam. I gdyby to odnosić do pana Lepera, to trzeba by powiedzieć, że to była ta czarna strona, tak powiem, aktywności pana Lepera. Jeżeli rzeczywiście między nim był taki związek, ja tego nie wiem, to pana słowa i na pana odpowiedzialność to tak formułuję. A ja wyjazdu do Ziemi Świętej się nie obawiam. Byłem tam dwukrotnie, zrobiło to na mnie gigantyczne wrażenie. Jeżeli tylko będę mógł, to chętnie pojadę po raz trzeci.
Dziękuję bardzo. już powoli, nie wiem, czy jest telefon, jeżeli tak, to prosimy szybciutko, bo chcemy już podsumować tę część naszych rozmów. A więc militarne bezpieczeństwo Polski, pan minister Antoni Macierewicz był, jest naszym gościem. Panie ministrze, jeszcze raz powiedzmy dla tej części słuchaczy telewizji, którzy byli z nami. A więc Polska rozwija się do tej pory w kierunku...
W wymiarze bezpieczeństwa zewnętrznego, geopolitycznego i militarnego Polska nigdy nie była w tak dobrej sytuacji, w jakiej jest dzisiaj. Oczywiście armia, żeby było jasne, armia II Rzeczpospolitej była silniejszą armią niż jest armia polska obecnie. To jest w ogóle bezdyskusyjne, chociaż popełniono tam w drugiej połowie lat 30. także istotne błędy. No ale ją zbudowano w nieporównanie lepszej sytuacji niż ta, w której my odbudowujemy armię polską. Warto pamiętać, że źródłem siły polskiej armii w okresie II Rzeczypospolitej było wielkie, no niebywałe na skalę światową zwycięstwo nad Sowietami.
Etos żołnierza, legionisty.
Tam się ukształtował właśnie ostatecznie etos armii polskiej i jej miejsce w państwie polskim, także miejsce korpusu oficerskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc to zadanie jest ciągle jeszcze przed nami, ale powtarzam, z punktu widzenia geopolitycznego, poprzez kształtowanie Europy Środkowej wokół w istocie Polski, z całym szacunkiem, i Rumunii, z całym szacunkiem dla wszystkich innych państw. Każde jest swoim potencjałem, determinacją i tak dalej, bezcenne. Zupełnie, no, ostatnio rozmawiałem wielokrotnie z ministrem obrony, wicepremierem Chorwacji. To naprawdę naród nieprawdopodobnie dzielny, a dowództwo armii chorwackiej to są ludzie, na których możemy się naprawdę wzorować. To są ludzie, którzy walczyli razem wojnie o niepodległość Chorwacji w latach 90. Bardzo głęboko katolicko zaangażowani, bardzo głęboko, i niesłychanie kompetentni i dzielni ludzie. Z takich ludzi składają się armie wielu państw Europy Środkowej i sojusz odbudowywany Europie Środkowej ze Stanami Zjednoczonymi, przy współpracy oczywiście tam, gdzie to jest właściwe, z Unią Europejską, to jest zupełnie jasne. Ten sojusz stanowi skuteczny, tak powiem, fundament naszego bezpieczeństwa militarnego, pod warunkiem, że wykorzystamy ten czas dla budowy silnej armii polskiej. Silnej nie tylko liczbą, nie tylko wyposażeniem, ale także powrotem, przywróceniem ducha narodowego do tej armii. Oczywiście pewne takie wrażenia zewnętrzne mogą być złudne, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale nie da się ukryć, że spotykałem się przez te 2 lata, a także przez ostatnie miesiące, no, z wyrazami bardzo daleko idącego zaangażowania w odbudowę patriotyzmu polskiego, nie tylko od dowódców, ale także od szeregowych żołnierzy i od podoficerów, a także od ich rodzin. Więc myślę, że to jest zjawisko w jakimś wymiarze obiektywne, a nie tylko pozorne. I jestem z tego, nie ukrywam, dumny, bo to jest dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dla jego rozwoju, dla rozwoju naszych rodzin, dla odzyskiwania takiej normalnych sił wyniszczonej po okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, po tej destrukcji także liberalnej, która miała miejsce po 89 roku. Niesłychanie ważne. Bez bezpieczeństwa militarnego nie da się przeprowadzić kluczowych reform społeczno-gospodarczych w Polsce.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za tę część. Zapraszamy naszych słuchaczy, telewidzów, o 21.30 w Radiu Maryja na spotkanie, drugą część spotkania z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Dziękując za wszystkie państwa telefony. Szczęść Boże, o 21.30 raz jeszcze spotykamy się razem.
Ja dziękuję bardzo.